Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Karolina Wandalszowska. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt prowadzić ten cykl o tym, jak Polki zadziwiły świat. Dzisiaj porozmawiamy o wywiadzie i konspiracji, czyli temacie, który z jednej strony wzbudza ogromne zainteresowanie, a z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie dzięki temu narasta wokół niego bardzo dużo różnych niedopowiedzeń, mitów i legend, też dlatego, że dużo o nim pewnie nie wiemy, a o wiele rzeczy dowiemy się dopiero za jakiś czas. Więc o Polkach, wywiadzie i w konspiracji. I moimi Państwa gośćmi są dr Tomasz Łabuszewski, Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie. Oraz dr Paweł Skubisz, Instytut Pamięci Narodowej. Ja właśnie chciałam od pana doktora Pawła Skubisza zacząć i zapytać właśnie a propos tego wywiadu. Z jednej strony właśnie mamy szpiegów, agentów wywiadu, którzy wtedy pobudzają taką zbiorową wyobraźnię. W sensie wszyscy wtedy widzimy sensacyjne filmy, sensacyjne książki. Dużo właśnie takich książek o takich tytułach, jakby to właśnie kobiet, które przechytrzyły i tam sobie wpisujemy dyktatorów, teraz zyskuje na zainteresowaniu społecznym. A ja chciałabym tak przewrotnie na początek zapytać, jak to z tym wywiadem było. Czy tam w ogóle były kobiety, jeśli były, takie funkcje pełniły, a jeżeli nie było, to dlaczego, można by było stwierdzić?
Pani doktor, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Chyba zacznę rozczarowująco. Świat wywiadu i świat szpiegów to przede wszystkim świat mężczyzn. Gdybyśmy spojrzeli na to, jak kształtowany był nowoczesny wywiad, czyli te organizacje wywiadowcze, które powstają w Europie, a później na świecie od połowy XIX wieku, pierwszej połowy XX wieku, to mamy do czynienia głównie z oficerami czy pracownikami wywiadu, są to mężczyźni. To jest, można tak powiedzieć, pewnego rodzaju pochodna do tego, co działo się w, choćby w obszarze wojskowości. Tak? Praktycznie głównym takim trzonem osobowym struktur wojskowych, ale również i wywiadowczych. I jakbyśmy na przykład spojrzeli jeszcze na przykład na dyplomację wieku XIX, początku wieku XX, no to jest przede wszystkim świat zdominowany przez mężczyzn. Tak próbowałem sobie, przygotowując się dzisiaj do naszej dyskusji, spojrzeć choćby na oddział drugi Sztabu Generalnego, czyli wojskowy wywiad II Rzeczpospolitej. Wojskowy, chociaż cywilnego praktycznie nie było, tak? To była jedyna struktura organizacyjna i tam wśród kadrowych pracowników, oficerów wywiadu nie ma ani jednej kobiety, a przynajmniej ja takiej nie znam. Próbowałem popatrzeć jeszcze przez pryzmat badań, które dzisiaj prowadzę, czyli przede wszystkim kontrwywiadu komunistycznego w Polsce Ludowej. Tam praktycznie kobiet też nie ma. Nie ma tam wśród oficerów Służby Bezpieczeństwa pionu kontrwywiadowczego pań. I gdybyśmy mieli tak sobie spojrzeć również na szpiegów, czyli nie na tych kadrowych pracowników struktur wywiadowczych i kontrwywiadowczych, to taki standardowy, byśmy powiedzieli, statystyczny szpieg, zarówno przed wojną, jak i po wojnie, trochę inaczej jest w trakcie II wojny światowej i tych pierwszych lat powojennych w związku z konspiracją i funkcjonowaniem jakby tych struktur konspiracyjnych, to taki statystyczny szpieg przed wojną i po wojnie to jest mężczyzna. Z reguły w wieku lat 40-50 mężczyzna, który ma kontakt z światem zewnętrznym, czyli z zagranicą, zna języki, ma ustabilizowaną pozycję społeczną, zawodową i rzeczywiście ma ten kontakt z tymi organizacjami czy z tymi strukturami, które należało spenetrować. Tak? Oczywiście wśród tych osób, które są związane z działalnością wywiadowczą jako agentki, rzeczywiście trafiają się kobiety i jeśli już są, to wiele z nich pełni funkcję przede wszystkim łączniczek, przede wszystkim osób, które organizują ten wywiad, czy pracę wywiadu w terenie, zabezpieczając jego działalność w taki sposób bytowy, byśmy powiedzieli, tak? Czyli organizują miejsca konspiracyjnych spotkań, organizują meliny, czyli byśmy powiedzieli w takie miejsca, gdzie można było przenocować, gdzie można było się spotkać, gdzie można było przynieść materiał i ten materiał wywiadowczy przechować. One też prowadzą często łączność pomiędzy innymi agentami, a na przykład centralą wywiadowczą czy ośrodkiem wywiadowczym. One rzeczywiście te materiały przesyłają, przewożą często w jakiś zakamuflowany sposób. I rzeczywiście, jakbyśmy na przykład spojrzeli nawet przez ten pryzmat pierwszych lat powojennych, lat 40., to kobiety w tych strukturach stanowią znaczny odsetek. 30% nawet w niektórych siatkach może i więcej, gdzie rzeczywiście ta praca jest istotna, ważna. Natomiast brakuje wśród tej liczby tych osób takich typowych agentek, które by penetrowały jakieś struktury, łącznikowały jakichś ważnych ludzi, nie wiem, rozpracowywały jakieś istotne struktury. No to tutaj jest taka pierwsza istotna uwaga, chociaż jak przyjrzymy się i pewnie będziemy za chwilę razem z panem doktorem Tomaszem Łabuszewskim opowiadać o takich wyjątkowych osobach, no to kilka jednak agentek wywiadu w naszej historii, Polek, możemy znaleźć, które rzeczywiście mają taką wyjątkową kartę, wyjątkową historię i wyjątkowe dokonania, o których dziś warto powiedzieć i ich historię przybliżyć państwu słuchającym naszej dzisiejszej dyskusji.
Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że wbrew wszystkiemu są to bardzo często nazwiska, które myślę, że nawet osoby, które interesują się historią, mogą zaskoczyć, bo to wcale nie jest tak, że o tej, powiem, że historii Polski wiemy aż tak dużo, jak nam się wydaje, o historii Polek okazuje się, że wiemy jeszcze mniej, tak po prostu. Bo też to nie są informacje, które można łatwo znaleźć, na przykład nie w podręcznikach do historii. To są raczej informacje, które coraz częściej się pojawiają gdzieś tam w tej perspektywie popularyzatorskiej. Ale jednak trzeba je przede wszystkim szukać. Więc ja tutaj sobie pozwolę przeskoczyć do pana doktora Tomasza Łabuszewskiego i zapytać może o pierwszą taką postać, czyli o Halinę Sosnowską, która kojarzy się chyba z Polskim Radiem. A ja chciałam zapytać, jak ona się może kojarzyć również z tym naszym tematem? W ogóle właśnie, kto to jest? Bo ja myślę, że tutaj to jest takie dobre pytanie do właśnie do tego programu. Kim są te postacie? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że słuchacze tutaj dobrze je znają.
Dla mnie Halina Sosnowska jest pewnym wyrzutem sumienia współczesnej Polski, która kompletnie nie uhonorowała tej postaci i kompletnie o niej zapomniała. Ona zmarła w 73 roku, a jej służba Polsce pokazuje, że należała do pokolenia, które mógłbym określić jako te, które chorowało na Polskę. Rok 1894 to jest data jej urodzin. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Cała jej droga życiowa pokazuje, że była osobą niezwykle aktywną na bardzo wielu polach. Proszę sobie wyobrazić, że zanim skończyła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, zdążyła być już członkiem Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Orenburgu, zdążyła być już współpracowniczką Polskiej Agencji Telegraficznej, współpracowniczką Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, członkinią Grupy Wywiadowczej Polskiego Czerwonego Krzyża, bojowniczką Komitetu Obrony Lwowa. No po prostu w tym jednym życiorysie gromadzi się tyle zdarzeń, że moglibyśmy nim obdzielić parę postaci. Była jeszcze działaczką oświatową na Wileńszczyźnie i rzeczywiście od roku 30 rozpoczęła swoją przygodę z Polskim Radiem, pierw będąc sekretarzem Zarządu Generalnego Polskiego Radia, później de facto twórcą rozgłośni radiowych, lokalnych Polskiego Radia, osobą, która w ogóle wprowadziła do radia to pole edukacyjne i to był jej taki prawdziwy konik, czyli służba radia wobec społeczności lokalnych. W roku 1933 została kierownikiem referatu właśnie zajmującego się tworzeniem tychże rozgłośni w terenie, a w 1935 została ostatecznie wicedyrektorem Polskiego Radia do spraw programowych. No mówiąc wprost, jest to postać, która nadaje się na to, żeby jej tablica widniała na gmachu Polskiego Radia, a gdybyśmy zapytali no, znaczną część dziennikarzy urzędujących w tym gmachu, sądzę, że większość kompletnie by nie wiedziała, o kim tak naprawdę rozmawiamy. I w tej roli wytrwała do roku 1939. W ramach przygotowanego planu na wypadek wojny ewakuowała się w kierunku Baranowicz, ale z uwagi na wkroczenie wojsk sowieckich wróciła do Warszawy i tą swoją służbę publiczną kontynuowała w konspiracji ZWZ Armii Krajowej, prowadząc w swoim mieszkaniu na Ochocie przy ulicy Filtrowej taką jadłodalnię, która była punktem alarmowym Komendy Głównej Armii Krajowej, a jednocześnie miejscem spotkań łączników i kurierów, którzy do Warszawy zdążali. I w tej roli dotrwała do Powstania Warszawskiego. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, no przypomnę, że Ochota znalazła się w niezwykle takiej dramatycznej sytuacji, bo siły obwodu wywędrowały z Warszawy i Ochota szybko wpadła w ręce Niemców. Ona została ogarnięta przez oddziały niemieckie i skierowana razem z mężem do obozu w Pruszkowie, czyli do Lagu 121. I w trakcie przewożenia udało się jej zbiec. Nawiązała kontakt ze strukturami podokręgu zachodniego obszaru Warszawskiego Armii Krajowej i do późnej jesieni roku 1944 uczestniczyła w udzielaniu pomocy powstańcom warszawskim, którym udało się z Warszawy wydostać. No, oczywiście w momencie zajęcia lewobrzeżnej części miasta i przesunięcia się linii frontu dalej na wschód, ona nie podjęła pracy w Polskim Radio, ponieważ jej poglądy były poglądami niepodległościowymi. Ona miała poglądy lewicowe, takie piłsudczykowsko-lewicowe, ale one nie oznaczały zdrady interesów Polski niepodległej i zgodę na to, co w Polsce się stało w roku 1944 i w sposób naturalny przeszła do konspiracji antykomunistycznej. Jesienią roku 1945 w ramach Komendy Obszaru Centralnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zajmowała się do końca tegoż roku czymś, co możemy określić mianem białego wywiadu. Czyli analizowała prasę wydawaną w sposób oficjalny i na podstawie tego tworzyła różnego rodzaju materiały analityczne. Tak naprawdę jej taka główna rola w tej konspiracji antykomunistycznej zaczęła się dopiero na przełomie lutego-marca 1946 roku i była związana ze stale kurczącą się bazą ludzką owej konspiracji, jeśli chodzi zwłaszcza o ludzi, którzy mieli pełnić funkcje kierownicze. No niestety ta konspiracja antykomunistyczna miała to do siebie, że począwszy od lata roku 1945 lawinowo ubywało z niej ludzi, zwłaszcza ludzi kompetentnych. No, ona była niewątpliwie człowiekiem o takim poziomie intelektualnym, który w tej konspiracji nadawał się na pełnienie funkcji kierowniczej. I na przełomie lutego i marca nawiązała kontakt z Wincentem Kwiecińskim, który w tej konspiracji antykomunistycznej był przez szereg miesięcy roku 1945 szefem Wydziału Informacyjno-Wywiadowczego Obszaru Centralnego WiNO, a po aresztowaniu pierwszego prezesa Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN, czyli Józefa Rybickiego 22 grudnia 1945 roku, przejął po nim dowodzenie tąże strukturą, czyli był prezesem obszaru centralnego. I on zaproponował jej objęcie stanowiska szefa wydziału właśnie informacyjno-propagandowego, czyli de facto pełnienie funkcji szefa siatki wywiadowczej, czyli występowania w roli, w jakiej on do tej pory występował. No, różnica była taka, że Wincenty Kwieciński od 1943 roku pracował w kontrwywiadzie AK-owskim, czyli mimo tego, iż wcześniej przygotowania do działań w wywiadzie nie miał, no jednak też kilka lat już w pracach konspiracyjnego wywiadu, a właściwie kontrwywiadu, prowadził no, bardzo intensywne działania. Był ostatnim szefem kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. I ta różnica w przygotowaniu niewątpliwie początkowo była widoczna. To znaczy, o ile te materiały, które przygotowywał on i zbudowana przez niego siatka w roku 1945, moim zdaniem należą do jednych z najlepszych materiałów zebranych przez wywiad niepodległościowy w tym okresie w skali ogólnopolskiej, to tyle pierwszy raport, jaki sporządziła Sosnowska, no, został określony przez prezesa drugiego zarządu głównego Zrzeszenia WIN, czyli Franciszka Niepokulczyckiego, jako materiał dziennikarski. No trudno się dziwić, skoro Halina Sosnowska nie była pracownikiem wywiadu, a była dziennikarzem radiowym o bardzo długim stażu, ale trzeba powiedzieć, że ona stosunkowo szybko przestawiła się z roli właśnie takiego recenzenta w ramach białego wywiadu na pracownika sensu stricte struktury wywiadowczej. W stosunku do tego, w jaki sposób pracował Wincenty Kwieciński, ona trochę zmieniła formułę pracy, a mianowicie Wincenty Kwieciński głównie bazował na informatorach, analitykach, którzy przygotowywali w ramach stworzonego jeszcze przez Jana Mazurkiewicza, Radosława, pewnego schematu raportów wywiadowczych materiały. Natomiast niewykorzystywane były w zasadzie materiały napływające z terenu. Tymczasem no, ona, mając do wyboru no, znacznie mniej tych informatorów, analityków podległych bezpośrednio niej, no, skorzystała w sposób bardziej taki powszechny z materiałów nadsyłanych przez struktury okręgowe. A trzeba powiedzieć, że obszar centralny był taką no, bardzo szczególną strukturą, w której obok siebie równolegle istniały struktury Zrzeszenia WIN realizujące kompletnie różne koncepcje działania. To znaczy Zrzeszenie WIN w ogóle jest strukturą, było strukturą niekoherentną od samego pomysłu, ale w ramach Komendy Obszaru mamy struktury okręgowe, które realizują tą koncepcję organizacji elitarnej. Jest to struktura warszawska, struktura łódzka, struktura kielecka i mamy struktury, które dalej kontynuują działalność, tak naprawdę wzorując się na etosie Armii Krajowej, jest to organizacja białostocka i lubelska. I te dwie struktury dostarczają tak naprawdę najwięcej tego materiału wywiadowczego, ponieważ struktury wywiadu z reguły męskiego istnieją na poziomie wszystkich obwodów tychże struktur okręgowych i normalnie prowadzą tą swoją działalność tak, jak prowadziły to w ramach Armii Krajowej, a później Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. I te materiały są absorbowane przez Halinę Sosnowską, która, jak to sama napisała, za pomocą nożyczek i kleju po prostu z tychże raportów niejednokrotnie mających po kilkadziesiąt stron układa je w określony schemat właśnie dostosowany do tego wzoru, który kiedyś opracował jeszcze Jan Mazurkiewicz, i stąd tam informacje dotyczące kwestii politycznych, społecznych, gospodarczych i wojskowych. I ona, mimo że no, nie ma przygotowania fachowego, ona sobie z tym zaczyna dosyć dobrze radzić. Niewątpliwie spory wpływ na to, że sobie z tym dobrze radzi, ma obecność w jej kręgu ludzi, którzy wcześniej działali w wywiadzie jeszcze akowskim i którzy przeszli też to przeszkolenie u Wincentego Kwiecińskiego. Mam tutaj głównie na myśli Antoniego Baczaka. To jest człowiek, który był pracownikiem wywiadu Armii Krajowej, między innymi w okresie okupacji niemieckiej, przygotował plan wysadzenia w powietrze siedziby Gestapo Przele i Szucha, niestety niezrealizowany. Był człowiekiem wybitnym, jeśli chodzi o intelekt. On zdążył jeszcze w 1946 roku zrobić doktorat z prawa, był pracownikiem MSZ-u i on zapewniał jej to wsparcie merytoryczne z całą pewnością. Ważne jest też, że Halina Sosnowska miała oparcie w takiej drugiej postaci, która wśród kobiet zajmujących czołowe miejsca w hierarchiach, w hierarchii zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Armii Krajowej, jest postacią szczególnie, myślę tutaj o Zofii Franio, która była w tejże samej komendzie, w tejże strukturze, w której była Halina Sosnowska, pełniła funkcję szefowej łączności i obie panie oczywiście korzystały z możliwości wymiany informacji i z bieżących kontaktów. Halina Sosnowska, tak jak powiedziałem, przygotowywała comiesięczne raporty, które były mikrofilmowane. Jeden egzemplarz trafiał do archiwum, reszta trafiała do Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN II, czyli do Franciszka Niepokulczyckiego. I co jest ważne, niestety prowadząc tą działalność za pomocą różnych informatorów, podesłano jej agenturę, która to była agenturą najprawdopodobniej od roku 45 i była to agentura, która miała infiltrować struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a faktycznie mówimy tutaj o agenturze, która miała odwrotnie infiltrować struktury niepodległościowe. Myślę tutaj o Stanisławie Leszku Kuchcińskim, pseudonim Bigiel Brzeszczot, który był jeszcze współpracownikiem Wincentego Kwiecińskiego w roku 45, a który został podesłany jej jako wybitny specjalista od infiltracji MBP w wiosną roku 46. I mówiąc wprost, od tego maja 46 roku ta struktura była sukcesywnie rozpracowywana przez resort bezpieczeństwa, o czym Halina Sosnowska nie wiedziała i nie mogła wiedzieć. Do tego od 30 czerwca roku 46 agentem resortu bezpieczeństwa został zastępca Wincentego Kwiecińskiego, czyli zastępca prezesa obszaru centralnego WiN, Kazimierz Czarnocki. Na dodatek, co nadaje całej historii takiego dodatkowego dramatyzmu, bo to jej kuzyn. Była z nim związana rodzinnie, ona primo voto była Czarnocka z domu, i Kazimierz Czarnocki był jej kuzynem. Co oczywiście Kazimierzowi Czarnockiemu nie przeszkodziło we współpracy z resortem i w przekazywaniu informacji na jej temat. Faktem jest, że resort bezpieczeństwa prowadził przez szereg miesięcy działalność operacyjną mającą na celu rozpoznanie wszystkich aktywów konspiracyjnych Komendy Obszaru Centralnego, w tym tych aktywów podległych Halinie Sosnowskiej, po to, żeby w momencie podjęcia decyzji o zwinięciu całej siatki tak naprawdę wypalić tę konspirację dorosłą do szczętu. I to się w gruncie rzeczy udało. Aczkolwiek moment wyboru daty zwinięcia tej siatki był wyborem przymusowym, ponieważ okazało się, że jedna z konspiratorek została aresztowana przez Departament V i Departament III prowadzący to rozpracowanie poczuł się zagrożony, że może to spowodować ucieczkę reszty osób. Faktem jest, że 19 listopada roku 1946 Halina Sosnowska została aresztowana. I jest charakterystyczne, ja może to przytoczę, jej początkowe protokoły, pierwszy protokół przesłuchania w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Śledczy Stanisław Kaniewski pyta jej: od kiedy bierzecie udział w konspiracji? Żadnego udziału nie brałam i nie biorę. Kogo znacie z pracujących obecnie w konspiracji? Nie znam nikogo. Czy znacie obywatela Grocholskiego? Był to jeden z jej najbliższych współpracowników. Nie znam. Czy zna pani Baczaka? Nie znam. Nazwisko to jest mi zupełnie obce. Czy znacie F-25 i Henryka? To są kryptonimy Waldemara Baczaka. Nic mi to nie mówi. Kto to jest Witek? Witek to Wincenty Kwieciński. Nie wiem. Skąd mieliście prasę nielegalną znalezioną u was w mieszkaniu? Dała mi ją kilka dni temu kobieta znana mi z czasów okupacji niemieckiej. Nazwiska tej kobiety nie znam. Wówczas miała pseudonim Irena. Czy to wszystko, co macie do powiedzenia? Tak, nie mam nic więcej do powiedzenia. I proszę państwa, ona w takiej postawie wytrwała aż do momentu aresztowania Wincentego Kwiecińskiego, które to nastąpiło 5 stycznia 1947. I dopiero konfrontacja, jaką resort zorganizował jej z Wincentym Kwiecińskim, no spowodowała, że zorientowała się, iż nie ma tak naprawdę żadnego atutu w ręku. To znaczy, że resort bezpieczeństwa uzyskał informacje takie, co do których nie miał prawa dotrzeć, chyba że miał wewnątrz doskonale ulokowanych tajnych współpracowników. Co, mówiąc wprost, nie spowodowało bynajmniej załamania jej postawy w śledztwie. Ona, jak donosiła jedna z agentek, którą podesłano jej do celi, to charakteryzuje jej postawę życiową. Zdaję sobie całkowicie sprawę, iż czeka ją najwyższy wymiar kary. Lecz to jej nie przeraża. Przykro tylko jej, jak mówi, że siedzi jej mąż, który absolutnie nic nie wie o jej działalności i nie brał w niej udziału. Poza tym jest dokładnie obznajmiona, kto kiedy awansował z personelu UB. Większość nazwisk zna nawet oficerów śledczych i uważa, iż umysłowego poziomu tu nie ma, więc łatwo da sobie radę. Stawia oczywiście na wojnę. Bardzo interesuje się, czy PPS ma jeszcze bodaj minimalne wpływy w UB i co było powodem zatargu między ministrem Bratkiewiczem i Wachowiczem. Dla resortu bezpieczeństwa była na pewno przeciwnikiem niespotykanym. Raz podobno została uderzona przez śledczego, ale generalnie dystans i aurę, jaką tworzyła wokół siebie, powodowało, że jak sądzę, większość śledczych jej się zwyczajnie obawiała. Była w stanie nie tylko zachować taką godną postawę przez całe śledztwo, ale była w stanie w sposób niezwykle dynamiczny oddziaływać na to, co działo się wokół niej w więzieniu. To znaczy była przywódczynią buntu w więzieniu kobiet, które zaanimowane przez nią wystąpiły przeciwko traktowania ich jak bydło przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa. Jest taki bardzo fajny opis, jak reagowała na pewne zachowania, a mianowicie będąc proszona przez śledczego do wyjścia na widzenie, zaczęła się czesać, potem zaczęła układać włosy, zawiązała sobie chustkę na głowie i kiedy ponaglana już wulgarnymi słowami przez korytarzowego, że ma się wynosić, bo on nie będzie na nią czekał, stwierdziła, że ona oczekuje od niego, żeby odnosił się z takim samym poziomem kultury, jak ona do niego. I ten model zachowania prezentowała, no mimo, niewątpliwie, no strat fizycznych, psychicznych spowodowanych śledztwem, tego olbrzymiego nacisku, jaki wywoływało śledztwo i świadomość tego, że no, znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Nie, to na zewnątrz ona tego w zasadzie nie okazywała. Zachowywanie higieny, zachowywanie pewnego rytuału związanego z ćwiczeniami fizycznymi, uruchomienie nauki języków obcych wobec kobiet młodszych wiekiem, które razem z nią siedziały, to cechowało ją w zasadzie do samego końca. Ona otrzymała wyrok dożywotniego więzienia, później zmieniony na lat 15. No, wyszła w wyniku tej tak zwanej odwilży październikowej, która no, z rehabilitacją osób skazywanych wcześniej nie miała nic wspólnego. I jest charakterystyczne, że w momencie, kiedy opuściła więzienie, resort bezpieczeństwa zapytał Kazimierza Czarnockiego, czyli jej kuzyna, kogo z uwalnianych teraz z więzienia obawiałby się najbardziej, wskazał ją właśnie. Jako tą, która ma taką siłę psychiczną, że w momencie, kiedy zdarzyłaby się odpowiednia sytuacja geopolityczna, na pewno podejmie znowu działania przeciwko reżimowi komunistycznemu. I to, wydaje mi się, wystawia jej, no, taką ocenę, która no, predestynowałaby ją do rangi no, jednej z najważniejszych postaci nie tylko Polskiego Radia i polskiej konspiracji. Prawda jest taka, że po wyjściu z więzienia nie mogła dostać pracy równej z jej kwalifikacjami. Tak naprawdę musiała podjąć pracę fizyczną, prowadziła działalność chałupniczą, jeszcze służąc swoim koleżankom, które znalazły się w podobnej jak ona sytuacji. W końcu lat 60. doznała rozległego wylewu krwi do mózgu, została sparaliżowana, ale do końca zachowała tą bardzo pozytywną postawę życiową, mimo takich doświadczeń. I zmarła w roku 73. Jej grób jest kompletnie zapomniany, a ostatnie odznaczenie, proszę Państwa, jakie otrzymała, to był Złoty Krzyż Zasługi, który dostała w 35. roku.
Ten biogram też pokazuje, że można by było tylko o niej zrobić cały odcinek, jeżeli nie nawet więcej niż odcinek. I właśnie no tutaj Halina Sosnowska, postać zapomniana i myślę, że gdybyś tutaj zrobić ankietę, to wiele osób, jak nie większość, nie potrafiła odpowiedzieć, kim jest. Ale z drugiej strony mamy Krystynę Skarbek, i tutaj chciałam do pana doktora Pawła Skubisza przejść, która wydaje się teraz jedną z najbardziej znanych agentek wywiadu, też dlatego, że gdzieś tam właśnie w tej promocji się znalazła. Ale po pierwsze chciałam zapytać, czy, co nie wiemy, ale też czy możemy nazwać polską bohaterką, no bo to jest rzecz, nad którą mam wrażenie przy tej promocji osoby rzadko się pochylano, w sensie na ile można ją nazwać polską agentką wywiadu.
No niewątpliwie Krystyna Skarbek pracowała dla brytyjskiego wywiadu, czyli kierownictwa operacji specjalnych, chociaż cały szereg jej związków z Polską i działalności wywiadowczej no, wiąże się z niepodległością Polski, tym bardziej, że między Wielką Brytanią a Polską istniał sojusz militarny, jeszcze zapoczątkowany przed wybuchem II wojny światowej. Krystyna Skarbek oczywiście postać wyjątkowa. To kobieta, która przychodzi na świat w 1908 roku w rodzinie arystokratycznej przez całe swoje życie jest postacią no, taką wyjątkową. Jeździ konno, jeździ na nartach, umie prowadzić samochód. Jest też kobietą niezwykłej urody. To trzeba podkreślić, że ten aspekt z jednej strony aparycji, ale z drugiej strony umiejętności odnalezienia się w sytuacji pewnej, byśmy powiedzieli dzisiaj, życiowej przebojowości jest takim elementem charakterystycznym szczególnie dla agentów i pracowników wywiadu czasów II wojny światowej i tego okresu powojennego, no bo trzeba umieć odnaleźć się w sytuacji, która jest często niebezpieczna, która no, jednoznacznie może prowadzić albo pod ścianę i rozstrzelanie, albo na szafot, albo do obozu koncentracyjnego, której to droga jest wcześniej poprzedzona bardzo okrutnym, dramatycznym śledztwem. No, w wypadku Krystyny Skarbek mamy tutaj do czynienia z osobą, która niewątpliwie była taką bardzo przewojową kobietą, zresztą wielowymiarowo miała dwóch mężów. Nawet w PRL-u, czyli nie wiem, parę dekad później, rozwód w wypadku kobiety no, był czymś wyjątkowym, czy w ogóle w społeczeństwie był czymś wyjątkowym. No, kobiety po rozwodzie patrzono jednak w taki sposób dość sceptyczny, traktowano je jako, nie wiem, zagrożenie dla innych kobiet. No, dotykały te panie jakaś taka stygmatyzacja. Krystyna Skarbek jakoś się tym nie przejmowała. Tam, gdzie się nie układało, po prostu uznawała, że należy iść dalej do przodu, odnaleźć siebie, budować swoje szczęśliwe życie. I drugi mąż, Jerzy Giżycki, znany polski podróżnik, człowiek, który był zatrudniony w MSZ-cie. Ona zresztą chyba też przed wybuchem wojny świadczyła usługi dla polskiego MSZ-u. Ją wojna zastaje w momencie, gdy jest na placówce w Kenii. Podejmuje decyzję jednak włączenia się w tą działalność niepodległościową, w walkę. Jej drogi prowadzą do Wielkiej Brytanii, gdzie rzeczywiście w kierownictwie operacji specjalnych, czyli takiej, powiedzmy sobie, strukturze wywiadu brytyjskiego, jest przeszkolona do działalności wywiadowczej, skierowana na teren Europy Środkowo-Wschodniej, przez Bałkany, a później przez Węgry. Kilkukrotnie szlakiem kurierskim przez Tatry dociera do okupowanej Polski. Z tej Polski wywozi kilkukrotnie materiały wywiadowcze jako łączniczka. Między innymi jej się przypisuje przywiezienie na Zachód i dostarczenie planów mówiących o przygotowaniach sowieckich do ataku na Związek Sowiecki, czyli planu Barbarossa. To osoba niezwykle dynamiczna, tak? To osoba, która potrafi się odnaleźć w najbardziej krytycznej sytuacji, gdy jest aresztowana w Budapeszcie, śledczym z Gestapo wmawia, że jest chora na gruźlicę, przygryza wargę w ustach, pluje krwią, tworząc taką aurę niebezpieczeństwa, takiego dramatyzmu. No, gruźlica wówczas była chorobą śmiertelną, więc kierownictwo tamtejszego Gestapo podejmuje decyzję o tym, żeby wypuścić ją poza mury więzienia. W takiej sytuacji zagrożenia jest kilkukrotnie. Nie wiem, no ten przykład choćby z granicą jugosłowiańską, przed którą psuje jej się samochód i namawia oficerów niemieckich do tego, żeby pomóc jej przepchnąć ten samochód przez granicę. Inny przykład z roku 1944, kiedy z więzienia Gestapo we Francji wyciąga członków ruchu oporu francuskiego, którzy dokonali wcześniej dywersji. W sytuacji już, kiedy sprzymierzeni wkraczają, jakby lądują w Normandii, bo mówi, że jest krewną Montgomery'ego i w razie czego jest w stanie zapewnić im osobiste bezpieczeństwo, gdyby trafili do niewoli. Tak? No, cały jej życiorys ten drugowojenny jest zbudowany wokół właśnie tej działalności wywiadowczej. Między innymi jest przeszkolona na kursie spadochronowym. Chce skakać do Polski w momencie wybuchu w sierpniu 1944 roku Powstania Warszawskiego. Oczywiście do tego nie dochodzi, ale jest przygotowywana do misji w ramach operacji Freston na terenie Polski i obserwacji tego, co się dzieje po wkroczeniu Armii Czerwonej. Do tego również nie dochodzi. Zostaje skierowana na Bliski Wschód i tam w roku 1945 zdemobilizowana. No, to postać, która niewątpliwie mogłaby obdarzyć swoim życiorysem kilka innych kobiet, a nawet kilku innych mężczyzn. Nie bez przyczyny mówi się o tym, czy nawiązuje do tego, że Jan Fleming, twórca chyba najbardziej znanej powieści szpiegowskiej o przygodach agenta 007, czyli Jamesa Bonda, wzorował się na niej jako na tej, powiedzmy sobie, postaci, która była pierwowzorem jednej z bohaterek pierwszej części Jamesa Bonda, czyli Casino Royale, czyli Vesper. Mówi się również, nie wiem na ile to jest prawda, ale mówi się o tym, że łączyły ją bardzo bliskie kontakty osobiste, relacje z Ianem Flemingiem, autorem właśnie tej powieści. No ale znowuż osoba dramatyczna, tak? No to jest ta trudność właśnie tych bohaterów polskiej konspiracji, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, polskich wywiadowców, którzy wraz z końcem wojny zostają zdemobilizowani, a ich życie, nawet w wypadku generałów Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, nie wygląda kolorowo, a cóż powiedzieć o osobie, która była zaangażowana w działalność wywiadowczą i ma się różnych prac. Pracuje między innymi jako stewardessa, i to jest ostatnie jej miejsce pracy, w liniach takich oceanicznych pomiędzy Wielką Brytanią a RPA. I rzeczywiście jeden z współpracowników nieszczęśliwie się w niej zakochuje i na odmowę zaręczyn sztyletuje ją po prostu, ona ginie w tragicznych okolicznościach, zresztą tak nie do końca wyjaśnionych. Sam morderca, sam zabójca mówi, gdy dowiaduje się o tym, że dostaje wyrok śmierci, że należy go wykonać jak najszybciej. Tak? On chciał, no ja się z nią połączę, ja będę z nią jakby tu w zaświatach. No taka dramatyczna, dość intrygująca historia. I rzeczywiście w strukturach polskiego wywiadu no, nie pracowała, no, ale można powiedzieć, że była tak niezwykłą Polką, że właśnie ten świat wywiadu, ale świat też polityki ówczesnej swoją działalnością zadziwiła. Tak? I to jest taki właśnie przykład na to, o czym mówiłem w pierwszej mojej wypowiedzi, że właśnie kobietom w tej działalności i służbie wywiadowczej to ten czas wojny, czas konspiracji, to jest ten okres, w którym one są najbardziej intensywnie angażowane i one rzeczywiście tam się w tej sytuacji odnajdują. No to też pokazuje na to, że warto myśleć tymi kategoriami, że służba kobiet w organizacjach wywiadowczych jest jak najbardziej okej, że to jest przyszłość na pewno tych organizacji wywiadowczych. To doskonale widać na Zachodzie, tak? Gdybyśmy spojrzeli sobie dzisiaj, jak wyglądają organizacje wywiadowcze, począwszy od tych największych amerykańskich, nie wiem, jak CIA czy DI, czyli wywiadu takiego powiedzmy sobie cywilnego i wojskowego amerykańskiego, no to tam rzeczywiście bardzo mocno te akcenty kładzie się na to, żeby właśnie w tych strukturach, w tych organizacjach kobiety pracowały na różnych stanowiskach. Tak? To też trzeba powiedzieć, nie tylko w takiej powiedzmy sobie obsłudze szeroko rzecz biorąc, ale również w takiej działalności stricte operacyjnej czy analitycznej. W Polsce również następuje ta zmiana, tak? Przez wiele lat, nawet już nie mówię o PRL-u, ale o tej takiej dzisiejszej współczesności, o III Rzeczpospolitej, na kobiety w wywiadzie czy kontrwywiadzie raczej patrzyło się tak, najdelikatniej mówiąc, z przymrużeniem oka. Tak? Dzisiaj się to zmienia, jest duża otwartość. Jakbyśmy spojrzeli na 5 służb specjalnych, które funkcjonują w naszym kraju, to największa feminizacja jest oczywiście w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ale inne organizacje i struktury dążą do tego, żeby jednak te kobiety, żeby Polki służyły w Rzeczpospolitej dzisiaj właśnie swoją wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami. I takim przykładem dobrym jest na przykład Agencja Wywiadu, która bardzo mocno, to obserwujemy w przestrzeni dzisiaj na przykład mediów społecznościowych, bardzo mocno zachęcają Polski do służby na rzecz polskiego wywiadu.
Dziękuję bardzo. I ja pewnie z uwagi na to, że właśnie te tematy są na tyle obszerne, że nam tak dobrze idzie, to pewnie to już będzie powoli jedno z ostatnich pytań, ale chciałam do pana doktora Tomasza Łobuszewskiego jeszcze przejść z tym ostatnim pytaniem. Tym razem o Barbarę Sadowską, dlatego że nie było jej wcale łatwo odnaleźć jako postaci, dlatego że wyświetlały się inne jako te najczęściej szukane gdzieś tam w mediach. Właśnie aresztowana ma jest niespełna 25 lat, kapitan AK, oznaczona krzyżem Virtuti Militari, więc wydaje mi się, że właśnie jako ten trochę wyrzut sumienia zasługuje na tak trochę więcej wspomnienia, więc sobie pozwolę ją tutaj wybrać wśród tych, które jeszcze, o których jeszcze można było mówić, a pewnie takich wiele by się jeszcze znalazło, przynajmniej kilka.
Tak, ja chcę nawiązać do wypowiedzi mojego poprzednika i zwrócić Państwa uwagę, że Polska nie tylko była w czołówce państw, które uchwaliły konstytucję, ale również jeśli chodzi o zaangażowanie kobiet w strukturach wywiadowczych, no też wyprzedzała swoją epokę, bo w 1946 roku szefowymi trzech struktur wywiadowczych konspiracji niepodległościowej w Polsce były kobiety. Poza omówioną już przeze mnie Haliną Sosnowską właśnie Barbara Sadowska i Stanisława Rachwał z brygad wywiadowczych. Także no, byliśmy w stanie wyprzedzić o parę pokoleń te rozwiązania, o których mówił kolega. Barbara Sadowska jest w gronie tych kobiet, które odgrywały zasadniczą rolę w strukturach wywiadowczych, no, pewnym wyjątkiem. To znaczy, kiedy spojrzymy sobie na to, jakie kobiety brały udział w wywiadzie, mamy generalnie podział na dwie takie zbiorowości. Jedna to są właśnie osoby, które rodziły się jeszcze w czasach zaborów i których dorosłe życie, pierwszy taki etap aktywności zawodowej przypadł na lata międzywojenne. No i mamy osoby, które tak naprawdę otrzymały w Polsce międzywojennej wykształcenie. Czyli uformowała je polska szkoła, no właśnie w tym kierunku odpowiedzialności za państwo. I niewątpliwie Barbara Sadowska należała do tego pokolenia, to jest rocznik 21. Trudno się za tym dziwić, iż no jej droga życiowa w okresie okupacji niemieckiej była taka, a nie inna. Ona zaczęła wcale nie od służby w wywiadzie, tylko od służby w kolportażu. Dopiero później przeszła do wywiadu. I mówiąc wprost, no ten jej awans w hierarchii ludzi zajmujących się wywiadem wynikał z bardzo dynamicznego rozwoju sytuacji, na który to rozwój sytuacji ludzi decydujący o tym, jakie będzie jej miejsce, nie mieli wpływu. Ona zresztą również. Ona została delegowana razem ze swoim mężem do tak zwanej Grupy Wschód Wywiadu Ofensywnego na kierunku wschodnim, wybrana w lipcu roku 1944, ażeby po przejściu frontu nawiązać kontakt z trzema ekspozytorami owego wydziału ofensywnego ulokowanymi w Wilnie, w Brześciu i we Lwowie. Ta grupa kierowana była przez Henryka Żuka, człowieka, z którym ona będzie związana przez następnych kilka miesięcy. W skład tej grupy wchodził również jej mąż i podstawowym zadaniem było dotarcie do tej ekspozytury w Brześciu. No tam się okazało, że sytuacja stała się bardziej dynamiczna niż się organizatorom tej wyprawy wydawało. Same dotarcie do Brześcia przez linię frontu było niezwykle trudne. W tymże Brześciu został aresztowany jej mąż. Ona zresztą była również aresztowana już przez Sowietów, nie przez Niemców. I tak jak kolega tutaj opowiadał o zachowaniu Krystyny Skarbek, która udawała chorą na gruźlicę, Barbarze Sadowskiej, która no, miała twarz pięknej kobiety i to raczej rysy zdradzały jej poziom intelektualny, udało się przekonać funkcjonariuszy NKWD, że jest zwyczajną polską chłopką, która zabłądziła w Brześciu. I puścili ją z nakazem powrotu na no, tą część polską. Ja przypominam, że Sowieci wprowadzili już nowy podział granicy między Polską, tą komunistyczną, a Rosją sowiecką. Także była w stanie wrócić do tej swojej grupy. I tu się zaczęła no, wielka przygoda, mianowicie wynikająca z determinacji Henryka Żuka, który nie mając kontaktu z bezpośrednimi przełożonymi, zdecydował się na kontynuowanie działalności niepodległościowej już w warunkach okupacji sowieckiej. Ona w sposób naturalny została jego zastępczynią i została tą zastępczynią, mając no 23 lata tak naprawdę. Czyli no jest to pewien ewenement, powiem otwarcie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie miała żadnego przeszkolenia wywiadowczego, a wszystkiego, czego się nauczyła, no nauczyła się w konspiracji. Ale widać, że no, tak jak Krystyna Skarbek, mówimy tutaj o postaciach, które mimo swojej wcześniejszej aktywności na innych polach doskonale odnajdują się w tej szczególnej sytuacji. Czyli ta dynamika działania, ten stres, który wynika z pracy wywiadowczej, ta determinacja, ta umiejętność podejmowania szybkich i na dodatek trafnych decyzji, no to jest coś, czego człowiek się nie uczy tak naprawdę, się albo z tym rodzi, albo nie. I ona się z czymś takim niewątpliwie urodziła. Henryk Żuk podejmuje decyzję o kontynuowaniu działalności. Zmienia kryptonim z tej grupy Wschód na Pralnia 2. I co jest ważne w tej strukturze wywiadowczej? Ona jako jedyna struktura wywiadowcza polskiej konspiracji niepodległościowej obejmuje swoim zasięgiem tereny za kordonem, czyli zabrane przez Rosję sowiecką. Czyli mówiąc wprost, dysponuje taką placówką w Wilnie i o dziwo dysponuje również taką placówką w Mińsku. Pierwsza ma kryptonim Cegielnia, a druga ma kryptonim Latarnia. I mimo różnych wpadek na przestrzeni kolejnych miesięcy, te dwie placówki funkcjonują aż do połowy 1946 roku, co jest no, moim zdaniem naprawdę gigantycznym osiągnięciem. Prawda jest taka, że ten wysiłek zarówno Henryka Żuka, jak i Barbary Sadowskiej no, został przez głównych dowódców polskiej konspiracji niepodległościowej zmarnowany. Zresztą zmarnowali oni podobny potencjał wielu różnych ludzi, którzy byli gotowi tą działalność niepodległościową kontynuować. No, fakt jest taki, że Jan Rzepecki do Powstania Warszawskiego, szef oddziału 6, czyli Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, od czasu likwidacji przez no, najprawdopodobniej kontrwywiad Akowski i jego najbliższych współpracowników miał pewien uraz do kontrwywiadu i do wywiadu. I kiedy dowiedział się, że ta komórka wywiadu ofensywnego wschodniego działa dalej jako Pralnia 2, no, mówiąc wprost, potraktował te działania jako rodzaj działań samowolnych i nakazał ograniczenie działalności, a w sierpniu 1945 roku de facto rozkazał zamknąć działalność tej struktury niepodległościowej. Zarówno Henryk Żuk, jak i Barbara Sadowska no, mieli inne zdanie na ten temat. To znaczy uznawali oni, że w Polsce mamy do czynienia z okupacją sowiecką, a tą służbę, jaką rozpoczęli w Armii Krajowej, należy kontynuować, bo Polski wolnej no po prostu nie ma. I tak jak wielu innych konspiratorów starali się znaleźć płaszczyznę umożliwiającą im kontynuowanie działalności niepodległościowej. Nie szukali jej na gruncie krajowym, ale poszukali jej w wymiarze międzynarodowym. To znaczy podjęli w sierpniu decyzję o nie przekazaniu swoim podkomendnym rozkazu o likwidacji siatki, natomiast podjęli decyzję o zamrożeniu aktywów, zlecili swoim podkomendnym pilnowanie poprzez sieć łączności dalej no, spójności tejże struktury, natomiast sami wybrali się nielegalną drogą udostępnioną przez Narodowe Siły Zbrojne, czyli tą drogą Konrada Jerzego Kozarzewskiego, pierw do Regensburga, do Kompanii Wartowniczych, a z Regensburga do Włoch, gdzie nawiązali kontakt z oddziałem drugim, drugiego korpusu, spotkali się ze pułkownikiem Stanisławem Kijakiem, Wincentem Bąkiewiczem i od tychże oficerów uzyskali zlecenie kontynuowania działalności niepodległościowej na rzecz drugiego korpusu polskich sił zbrojnych. Uzyskali aparat radiowy, kilka tysięcy dolarów i w październiku roku 45 wrócili do Polski. Zwracam, proszę Państwa, uwagę na to, że w tej zmienionej, skrajnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej mamy do czynienia z ludźmi, którzy po dotarciu do świata zachodniego, czyli tego bezpiecznego, są gotowi wrócić do Polski, ażeby kontynuować walkę o wolną Polskę. To samo zrobił w 1947 Antoni Olechnowicz, dowódca eksterytorialnego okręgu wileńskiego. No mamy tutaj do czynienia z ludźmi o bardzo silnie uformowanej psychice i tej wierności koncepcji Polski niepodległej. Oni wracają i mówiąc prosto, odmrażają tą siatkę wywiadowczą, ona nosi kryptonim PORT. Nie są już w tym momencie związani ze strukturami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które w międzyczasie powstało i które prowadzi działalność wywiadowczą. No, przypomnę, Zrzeszenie WIN na początku prowadzi tą działalność, nie uznając legalności rządu polskiego na uchodźstwie. Dopiero drugi zarząd wraca pod skrzydła rządu polskiego i pod skrzydła naczelnego wodza. Oni prowadzą tą działalność niezależną, aczkolwiek kontaktują się ze strukturami poakowskimi. I taką strukturą, z którą mają najbliższy kontakt, to jest Eksterytorialny Okręg Wileński, który również prowadzi działalność wywiadowczą na rzecz naczelnego wodza, ale niezależnie od tego głównego nurtu poakowskiego, czyli od Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Problemem jest na pewno dla tej siatki posiadanie własnego kanału przerzutowego. Starają się korzystać z kanałów Narodowych Sił Zbrojnych, ale one są już rozpracowane w tym czasie przez Resort Bezpieczeństwa. I podczas jednego z takich kontaktów z przedstawicielami Komendy Głównej NZW Henryk Żuk zostaje w listopadzie 45 aresztowany. No, powiem tak, w tej sytuacji równie dobrze Barbara Sadowska mogłaby podjąć decyzję, iż będąc osobą tak młodą, właściwie zaprzestaje działalności, kończy funkcjonowanie tej siatki. Nie. Widać, że jest bardzo silnie zdeterminowana, ażeby tą walkę kontynuować dalej. I mimo tego, że no, ma 25 lat, zostaje szefową tej siatki wywiadowczej i jest nią aż do marca roku 46. Tak jak powiedziałem, no w marcu 46 mamy te trzy kobiety, czyli Stanisława Rachwał, która co prawda nie jest szefową, ale zastępcą Pawła Wieczorka, który buduje siatkę brygad wywiadowczych w centrum Polski na północy. Mamy Halinę Sostowską i mamy właśnie Barbarę Sadowską. Trzy kobiety sprawujące zasadnicze funkcje, jeśli chodzi o działalność wywiadowczą. wywiad. Udaje się jej wzmocnić współpracę z organizacją wileńską, rozbudowuje siatkę wywiadowczą na Pomorzu, siatkę informatorów w zasadzie ze wszystkich najważniejszych instytucji komunistycznych, w tym Centrum Zarządzania w Warszawie, czyli ma dostęp do informacji zarówno z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, widać, że ta siatka moim zdaniem ma chyba największy potencjał w owym czasie. Jest aresztowana w dosyć głupich okolicznościach. Tak naprawdę przekazuje paczkę dla Henryka Żuka w miejscu kontaktowym, w którym znajduje się już kocioł resortu bezpieczeństwa. I mimo tego, że tą paczkę przekazuje za pomocą przygodnie poznanej kobiety na ulicy, funkcjonariusz obserwuje to z okna, wybiega, zatrzymuje ją na ulicy. Ona przez szereg tygodni, nie przyznaje się do pełnienia tej funkcji kierowniczej, a posługiwała się w tych miesiącach między listopadem a marcem pseudonimem Robert. Robert według jej legendy to jest pseudonim Franciszka Miszczaka, pseudonim Bogucki, czyli człowieka, który był ostatnim szefem wywiadu ofensywnego na wschodzie, a co do którego ma pewność, że jest już na zachodzie i jest bezpieczny. Dopiero w kwietniu roku, w końcu kwietnia roku 1946, kiedy resort bezpieczeństwa dostarcza jej dowodów na to, że no, ma w zasadzie wszystkie atuty w ręku, a mianowicie wcześniej aresztowani są ludzie z pionu kontrwywiadowczego tejże siatki i oni dostarczają informacji, kto jest tak naprawdę owym Robertem. Ona decyduje się na pertraktację z resortem bezpieczeństwa. One trwają miesiąc. W wyniku tych pertraktacji uzyskuje od pułkownika Różeńskiego, czyli szefa jeszcze Wydziału Śledczego, nie Departamentu Śledczego MBP, zapewnienie, że w momencie ujawnienia struktury wywiadowczej uzyska gwarancję tego, że ujawnieni przez nią ludzie po pierwsze nie będą skazani na karę śmierci, po drugie większość z nich opuści więzienie. Oczywiście, że z punktu widzenia nas, obserwatorów po tych kilkudziesięciu latach tego typu rozgrywek operacyjnych może się to wydawać pewną naiwnością. Ale jeżeli z jednej strony mówimy o postawie osoby honorowej, zdeterminowanej, uczciwej, a z drugiej strony mamy do czynienia z osobą pozbawioną jakiejkolwiek moralności, no to my tą wiedzę mamy. W momencie, kiedy Barbara Sadowska trafiła do więzienia, tej wiedzy nie miała i robiła wszystko. I to jest taki specyficzny rys jej charakteru, zresztą nie tylko jej, ale wyzyskiwany przez stronę przeciwną, czyli to poczucie odpowiedzialności za podkomendnych. Ona stara się tych podkomendnych za wszelką cenę ratować. I podejmuje tą decyzję, bardzo ryzykowną, ujawnienia struktur niepodległościowych z tej siatki wywiadowczej. Tak, nie trudno się domyśleć, ale to nam po kilkudziesięciu latach resort bezpieczeństwa z pułkownikiem Różeńskim na czele nie ma zamiar dotrzymywać owych obietnic. Z kręgu tych bezpośrednich współpracowników jest zatrzymanych 70 ludzi, z czego ponad 20 trafia do więzienia. Wbrew temu, co Różeński obiecał Barbarze Sadowskiej, jest wydanych 5 wyroków śmierci, z czego 2 są wykonane. Dotyczą to informatorów z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ona w akcie desperacji podejmuje już w trakcie śledztwa dwukrotnie głodówki, które mają na celu wymuszenie na stronie przeciwnej dotrzymania owych obietnic. Oczywiście resort bezpieczeństwa ma tego typu gesty za nic, ale ważne jest, żeby pokazać jej determinację. Ostatnią głodówkę podejmuje już będąc po wyroku w więzieniu w Fordonie. I rzeczywiście resort bezpieczeństwa, mimo że skazał tych 5 ludzi na karę śmierci, 2 osoby zostały rozstrzelane, kilku współpracowników rzeczywiście w wyniku tej jej nacisku wychodzi. To też pokazuje, że z resort bezpieczeństwa to jest pewien paradoks, ale to też w okresie okupacji niemieckiej widać, że dla funkcjonariuszy tego typu postawy też potrafiły wzbudzić pewien podziw. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o osobie bardzo młodej. No jej postawa podczas procesu, kiedy była ona w stanie w sposób niezwykle logiczny przedstawiać swoje motywacje dotyczące kontynuacji działalności niepodległościowej, no zrobił niewątpliwie na wszystkich wrażenie. Ona otrzymała stosunkowo niewielki wyrok jak na rolę, jaką pełniła w owej siatce wywiadowczej. Dostała tylko 9 lat więzienia, no ale no, mówimy o osobie, która powinna z racji swoich funkcji być honorowana w Polsce, a nie być skazywana za działalność niepodległościową. No, tak czy owak, wytrzymała to wszystko psychicznie, wyszła z więzienia, kontynuowała swoją działalność taką niezależną, niepodległościową, wychowała dobrze swoją córkę, która była później działaczką w strukturach opozycji demokratycznej, między innymi w WIP-ie, no i była żoną profesora Czaputowicza. Także w przeciwieństwie do Haliny Sosnowskiej, która prezentuje tą starą szkołę, która otarła się jeszcze o polską organizację wojskową, która miała na swoim koncie wojnę 20 roku, która budowała zręby niepodległej Polski sklejonej po 123 latach, Barbara Sadowska jest reprezentantem pokolenia Kolumbów, pokolenia wychowanego w wolnej Polsce, które dało dowód przywiązania do idei Polski niepodległej w czasie II wojny i w okresie powojennym.
Ja z żalem tutaj muszę postawić kropkę i podziękować przede wszystkim panom za przyjęcie zaproszenia do programu i przybliżenie tak ważnych postaci i kwestii, bo myślę, że to jest takie trochę preludium, jak przy wszystkich w sumie odcinkach, że w którymś momencie się okazuje, że to jest taki przyczynek do dalszych rozmów, ponieważ tych tematów, tych biogramów pojawia się coraz więcej i okazuje się, że wiele z nich no, w dalszym ciągu wymaga rzetelnego opracowania, bo w dalszym ciągu brakuje tego i też wymaga tego, żeby stali się częścią takiej świadomej wiedzy społeczeństwa o tym istnieniu, bo brakuje ich między innymi w podręcznikach do historii. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki. Też polecam te poprzednie, które się w cyklu ukazały właśnie po to, żeby sobie ten obraz wypełnić.
Dziękujemy bardzo.